Jezus i Maria zawsze dziewica. Witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy w Elblągu w Stagniewie. Dzisiaj jesteśmy u księdza biskupa Józefa Wysockiego, który rekolekcje dla rolników potraktował bardzo serio i poważnie i dał nam możliwość bycia w przepięknej świątyni. Świątyni zbudowanej rękoma wielu ludzi, ale przede wszystkim rękoma wspaniałej wspólnoty Betania. I dlatego, księże biskupie, witam serdecznie na antenie Radia Maryja i cieszę się, że miałem możliwość zaproszenia księdza biskupa do przeprowadzenia tych rekolekcji, do stworzenia tej wspaniałej wspólnoty rolników w całej Polsce i na całym świecie. Księże biskupie, jestem wdzięczny, radosny i witam serdecznie. Szczęść
Boże. Bardzo dziękuję, panie Michale. Ogromnie się cieszę, że tutaj jesteśmy i dlatego też tak myślę, że pan Michał to trochę mówi na wyrost to wszystko, ale to jest rzeczywiście taka rzeczywistość, w której jesteśmy i ta wspólnota, oni tutaj są zgromadzeni, patrzą na nas, trochę jest tu w studio, bo studio jest przy stole, a reszta to jest widownia i loża.
Bo tu jest taka duża, piękna sala, proszę państwa, w której odbywają się wspaniałe konferencje, modlitwy i tak dalej. I witam wśród nas ludzi, którzy tworzyli tą wspólnotę, którzy tworzą tą wspólnotę i którzy mogą coś powiedzieć o sobie, których zaprosiliśmy, bo wszyscy mogliby powiedzieć, no ale mikrofonów mamy 6, a już przy stole mamy ludzi 8. Witam panią Krystynę Handkę, odpowiedzialnego za wspólnotę, ale również wicedyrektora szkoły katolickiej w Malborku imienia Jana Pawła II. Witam wśród nas również pana Wojciecha Handkę, dyrektora szkoły, ale również i tutaj szefa tej wspólnoty, no ten, który trzęsie wszystkimi biednymi ludźmi, którzy tam siedzą, tam z boku.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Witamy panią, witamy panią Jolantę Urbankiewicz, szczęść Boże pani.
Witam, szczęść Boże.
Panie ze wsi Jazowa, tak? Witam serdecznie.
Numer 6.
Jazowa 6.
Jazowa 6.
Tak. Witamy pana Edmunda, pan Edmund Kopel, rolnik.
Szczęść Boże.
Skąd, panie Edmundzie?
Ze Stańkowa, gmina Prabuty.
Proszę państwa, pan Edmund tutaj przywiózł syna, który skończył wyższe studia rolnicze. Panie Karolu, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Który powiedział, że mój ojciec przekaże, to przyjmie gospodarstwo. Witam pana Michała Piwnickiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan jest skąd?
Z Jazowa.
Też Jazowa.
Gmina Nowy Dwór Gdański.
Tak. I witamy pana Tadeusza Lampa. Emeryta podobno, tak?
Szczęść Boże, tak. Emeryta z Kwidzyna.
Z Kwidzynia.
Jestem tu z żoną.
Teresą. To żona tam siedzi z boku. Bardzo serdecznie witam. Księży biskupie. Ta audycja jest poświęcona dzisiaj stąd z Elbląga Stagniewa ludziom, którzy tutaj są. Chcemy mówić o was, chcemy mówić o tych członkach, nie tylko wspólnoty, ale ludzi żyjących w różnych środowiskach, którzy dzisiaj byli na rekolekcjach, ale cały czas coś robią. Może kilka słów, jak powstała ta wspólnota i co jest takie ważne w tej wspólnocie, bo o Kościół, no to jest perełka. Widzieliśmy to w telewizji Trwam. Dzięki Bogu, że udało się pokazać to wszystko całej Polsce i światu. Jest Kościół, jest ten budynek, w którym przebywa ta wspólnota, ale oprócz tego wszystkiego jest potrzebne coś więcej. Jest
tak, dlatego ja myślę, panie Michale, że tak. Nie byłoby ani tego kościoła, ani nie byłoby tego ośrodka rekolekcyjnego Betanii, gdyby nie było wspólnoty. Ta wspólnota jest dzieckiem synodu. Ja tylko zrobię takie ogólne wprowadzenie, dlatego że najlepiej jak on sami, ci ze wspólnoty będą sami mogli coś o sobie powiedzieć. Ja tylko chciałbym, panie Michale, zaznaczyć, że u nas nie ma szefa wspólnoty. to nie dlatego, że ja chciałbym urastać na szefa. Nie, ja tylko jestem razem z tą wspólnotą, ale u nas są tylko odpowiedzialni za wspólnotę. I to jest małżeństwo. Oni są już od dłuższego czasu, tak dojrzewamy. A ta wspólnota nasza, ona jest dzieckiem drugiego soboru plenarnego. Przepraszam, drugiego synodu, dziękuję bardzo. Drugiego synodu plenarnego, ogólnopolskiego. I wtedy ja byłem, no wydaje mi się, że młodym biskupem, się mam już 25 lat biskupstwa, ale wtedy wydało mi się, że byłem młody i kiedy ksiądz kardynał prymas Glemp uczynił odpowiedzialnymi za takie prace synodalne, prowadzenie synodów w poszczególnych diecezjach biskupów pomocniczych. I to spadło na mnie jak taki kamień ogromny. Takie obciążenie psychiczne, dlatego że ja jakoś tak zawsze nie stawiam na pierwszym miejscu struktur. I dlatego ten synod to mi tak wtedy, w tamtych latach, zaczął trącić myszką. I mówię, Boże, co ja zrobię? Jeśli ja mam coś robić bez przekonania, to lepiej, no nie powinienem tego w ogóle robić. To jest jak ja będę robił to bez przekonania. A ponieważ wtedy akurat były rekolekcje nasze na Jasnej Górze, biskupów, i tak usiadłem sobie, zwinąłem się w kłębek, tam sobie w kącie usiadłem i zacząłem się modlić. Mówię, Panie Boże, Matko Najświętsza, powiedz mi, co ja mam tu zrobić, dlatego że to jest, mam coś robić bez przekonania, to będzie no straszne. I wtedy od razu przychodzi mi taka myśl, przecież to jest ogromna szansa. Czemu ty nie rozumiesz niczego? To jest ogromna szansa duszpasterska. Tak trzeba do tego podejść. To było takie znowu mocny jakiś głos, takie przekonanie, że zupełnie zmieniłem całkowicie swoje nastawienie do synodu. Ale to całkowicie. Już od razu zacząłem myśleć, jak trzeba tym naszym ludziom trzeba zacząć katechezy głosić. Trzeba zacząć spotkania, żeby oni rozumieli, czym jest Kościół. Bo jak będą później na końcu głosowania odnośnie pewnych ustaleń w parafiach czy w diecezji i oni mają ręce podnosić albo przeciw, albo za, toż oni muszą rozumieć, czym jest Kościół. Oni muszą się sami czuć tym Kościołem. No i w takich rejonach powyznaczaliśmy tu w diecezji takie rejony i tak włóczyłem się po tych różnych ośrodkach i tam spotkania z ludźmi. Muszę przyznać, że ja je bardzo kochałem, bardzo polubiłem. Mieliśmy później takie ogólne w katedrze te spotkania. One były piękne. I wtedy, kiedy to już potem się wszystko kończy, nam tego było brak. Myśmy już szli do przodu bardzo, a idąc do przodu duchowo, to człowiek potem zapragnęliśmy takich dni rekolekcyjnych. Zapragnęliśmy rekolekcji, zaczęliśmy szukać domów. Znaleźliśmy tam w Białej Górze taki ośrodek. Boże, jak ja tam zmarłem w zębiach, byliśmy po Bożym Narodzeniu tam w tym. To było zimno, okropnie, ale ten kąt był. I wtedy nam potrzeba było jakiegoś miejsca, bo wiedzieliśmy, że będziemy razem, że ci ludzie przyjeżdżają z terenu, że oni chcą słuchać, że oni chcą się modlić, chcą się spowiadać, chcą brać udział w liturgii. No i wtedy akurat biskup Śliwiński kiedyś do mnie dzwoni, biskup Elbląski i świętej pamięci i mówi, albo tam jest taki dom, ale ja nie bardzo jestem przekonany, rozmawiałem z księżmi, nikt właściwie nie ma jakiejś wizji, co z tym zrobić, ale ponieważ mam dać odpowiedź tak albo nie, to nie chciałbym tego robić, tak sam decyzję podejmować, to pojedziemy, zobaczymy. No ja oczywiście, podjechał do mnie, przyjechaliśmy tutaj, o tu, rozwalony dom, dach pozarywany, tam to wszystko strasznie wyglądało, to okropnie. I tak biskup Andrzej jak popatrzył, to od razu minę taką miał, straszną, machnął ręką, a nie taka buda, to tego nie będzie brać. Ale ja zobaczyłem, że jest pętla autobusowa, że autobusy dochodzą, że jest kontakt, piękne miejsce, zielono, tu las, to ten. I takiego czegoś nam brakowało. I wtedy mówię, jeśli nie mamy już tego, ale pamiętaj, że nie mam ani pieniędzy, ani księdza, który by ci pomógł. No ale mówię, to ja może załatwię te wszystkie sprawy notarialne, to wszystko pozałatwiam i tam i bez pieniędzy. Ja na razie to wezmę i bez księdza. A potem zobaczymy, jakoś pan mu ofiarę znajdzie. I tak się zaczęło. A jak pan Harasymczuk, jak nas słucha, taki pan inżynier, który jest projektantem od ogrzewania, od CO, od tych wszystkich takich spraw, a ponieważ bardzo człowiek taki życzliwy i taki, poznałem go tak przy okazji, dzwoni do niego, panie Januszu, może byśmy pojechali, pan by zobaczył, proszę księdza, ja to znam, bo myśmy tam jeździli, myśmy tam tędy, ja ten budę znam, ale niech pan jedzie, no pojedziemy, przyjechaliśmy, tak przeszliśmy, a on tak później popatrzył na to wszystko i zobaczył, bo to wyglądało strasznie. Tu, gdzie siedzimy, to była kotłownia i ten. I wtedy on oparł tak głowę o futrynę rozwalone i patrzy na mnie, mówi tak, a ksiądz ma tu, ja nie wiem, mówi chyba wtedy o milionach, ja nie wiem, bo to chyba te dawne pieniądze jeszcze były. I chyba mówi mi o milionach, czy ja mam 3 miliony chyba, czy co? Ja tak popatrzyłem na niego, zacząłem się śmiać i mówię, na razie tych 10 palców i chęć do roboty. Bo ja, gdyby mi ktoś nawet te pieniądze dawał, ja bym się za to nigdy nie brał. No to, panie Januszu, wsiadajmy do samochodu, jedziemy. No to kiedy zaczynamy? I tak się zaczęło. To był początek.
Księże biskupie, tak się zaczęło i to były początki. I z tego, powiedzmy sobie, budynku rozwalonego popegeerowskiego ksiądz biskup zrobił tutaj piękny ośrodek rekolekcyjny. Ale ten piękny ośrodek rekolekcyjny dał szansę budowy kościoła. I myślę, ekscelencjo, że parę słów na temat świątyni. Dlaczego właśnie Matka Boża Fatimska, dlaczego sanktuarium Jana Pawła II, bo to jest ten element, który nam może posłużyć do tego, że te rekolekcje, wieś żyje ziarnem Słowa Bożego, że te rekolekcje stały się zaczynem do dzielenia się Słowem Bożym. To jest coś wspaniałego, co księdzu biskupowi udało się przez te lata zrobić i teraz budować poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam tą wspólnotę wiejską, która może dzielić się Słowem Bożym.
Dlatego wtedy myśleliśmy i tak, kiedy przyjeżdżały tu setki młodzieży na rekolekcje. Czasem myśmy się denerwowali, bo nie było miejsca. On ci siada z plecakami, siadają tu na tych schodach i on się nie pojedzie do domu. No to już trzeba było ich tu układać, gdzieś robić jakieś legowiska, no żeby oni mogli tutaj nocować. Rzeczywiście wtedy były mogę powiedzieć, no ogromne ilości młodzieży, myśmy byli umęczeni. Było 5, czasami 6 turnusów w wakacje i wtedy widać było, że tu jest coś potrzebne. Zrobiliśmy w chlewiku, taki był cielętnik, tam zrobiliśmy kościół. Trochę tam nie było pieniędzy, no to tośmy obchlapali tam trochę wapnem, tam wyrównali troszeczkę, jakieś dywany ludzie poprzynosiliśmy, to zrobili, ołtarz stolarz nam zrobił, krzyż wielki, zrobiliśmy tak jak ja jestem, szlify duszpasterskie zdobywałem przy boku sługi Bożego księdza Blachnickiego i dlatego trochę zawsze naśladowałem Krościenko, więc taki duży krzyż, a w Częstochowie wtedy kupiłem takiego korpus rzeźbiony, taki ładny z drewna. On jest teraz w przedsionku w tym kościele. I tak się zaczęło tam w tym kościele i wiedziałem, że to społeczeństwo musi się dokonać jakieś odrodzenie. A jak się może dokonać? Objawienia Matki Bożej Fatimskiej w Fatimie, wiem, że one wytyczyły szlak na cały duszpasterstwo naszego XX wiek, XXI. Na naszych oczach przecież wypełniła się trzecia tajemnica fatimska. Ojciec Święty Jan Paweł II, ocalone jego życie. I wtedy wiedziałem, że musimy postawić jakiś pomnik, ale nie tylko powiedzmy samą postać, figurę, tylko musi być jakiś pomnik wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II. I wtedy już myśleliśmy o tym, że nie było tam z czego dopiero, ale potem, że trzeba będzie kościół. i początki były okropne. Kiedy zalany zostaje fundament, ja myślałem, że nic już dalej się nie da zrobić. Że już się nic dalej nie da zrobić. Tu wyglądało to okropnie. I wtedy oddaliśmy wszystko. Przyszła mi taka myśl, no czego się sam męczysz? Jesteś, no co, omnibus najmądrzejszy? I wtedy przyszła mi taka myśl, że oddać wszystko w ręce świętego Józefa. I zadzwoniłem tylko do odpowiedzialnych, do tych niektórych. Oni, zwołajcie natychmiast wspólnotę, bo zbliża się uroczystość świętego Józefa, 19 marca. Oni wszyscy przyjechali na mszę świętą i wtedy akt oddania, zawierzenia świętemu Józefowi. Tego ośrodka, tego, co tu robimy, tej młodzieży, tego kościoła, tej całej wspólnoty, wszystko zawierzone świętemu Józefowi. Poszło, jak mówią, kiedyś mówili na wiosce, z kopyta. Później aż sam się dziwiłem. I firmy jakieś takie, z którymi już po ludzku można było rozmawiać ludzkim językiem. I jakoś to wszystko szło. Tam pomocy różne ludzkie. I także dzisiaj to, co mówiłem w kościele, to jest naprawdę cud. Bo przecież tu mieszka trochę tych ludzi, żeby oni jeszcze do kościoła wszyscy przychodzili. O Matko Boska, co się dzieje z tym narodem dzisiaj? Ale nic, trzeba modlić się i prosić Pana Boga. Dlatego też to jest naprawdę taki cud i dlatego od razu wiedzieliśmy, że to będzie sanktuarium Jana Pawła II, ale Matka Boża Fatimska jest nierozdzielnie związana. I dlatego też jest sanktuarium fatimskie i błogosławionego Jana Pawła II.
To jest taka unia personalna między Radiem a Elblągiem, dlatego że tam jest Matka Boża Fatimska i jest świątynia Jana Pawła II i tu jest to samo. Jest jeszcze jedna unia, księży biskupie, która została dzisiaj zawiązana między, bo tak, ojciec święty Jan Paweł II w Tarnowie rolnikom dał Karolinę. Karolina w zabawie zaczęła bardzo mocno dzięki księdzu Szostakowi przybierać taką postać już coraz szerszą i poprzez posadzenie tej gruszy mamy jak gdyby również kontakt z Ojcem Świętym i Karoliną, która została dana tam w Tarnowie młodzieży, rolnikom, nazwana Gwiazdą Ludu, nazwana patronką chłopów i tak dalej. Także jest to jeszcze jedna silna osobowość tutaj, błogosławiona Karolina, która też ma szansę być kanonizowana. Ale księże biskupie, bo tak tylko rozmawiamy z księdzem biskupem, za chwilę już będę chciał, żeby mówili ludzie, ale jest jeszcze jeden element, bardzo ważny element. Element tych rekolekcji. Ja dziękuję księdzu biskupowi, a tylko chcę powiedzieć tak prawdę, proszę Państwa, żebyście wiedzieli. Ja jestem z Elblągiem związany poprzez dar dwóch braci dla tego miasta. I pamiętam jedno bardzo ważne wydarzenie. Kiedy był pogrzeb mojego brata Stanisława, ksiądz biskup prowadził konwent. I dla mnie to było niesamowite. Znałem wcześniej księdza biskupa, bo przecież kolega Mikołaja. Ale to i dlatego, jak w Cielonce Pasłańskiej ksiądz biskup powiedział, że chciałby głosić rekolekcje dla rolników, ja powiedziałem, że ja wezmę to pod uwagę. I jestem wdzięczny księdze biskupie i dziękuję również za temat, bo to ksiądz biskup ustawił temat i całe.
Pewnie wtedy to ja sobie zażartowałem.
No może tak, ale
trzeba było jakiś komplement panu Michałowi strzelić, więc strzeliłem ten taksą, nie zastanawiając się nad tym, tylko od tak sobie
jakie
ten,
konsekwencje
on to wziął, będą? On to wziął poważnie. I bo gdybym wiedział, co to znaczy, to na pewno bym tak szybko takiego komplementu panu Michałowi nie strzelił.
Ale ksiądz biskup, jak tylko zadzwoniłem, od razu podjął temat i powiedział, wrócę z Rzymu, wrócimy do rozmowy.
No tak, bo to wtedy było niemożliwe, żeby w ogóle rozmawiać było na ten temat.
Dlaczego taki temat, ekscelencja?
Dlaczego taki temat? Ten temat ja wyjaśniłem już w pierwszej tej konferencji, takiej katechezie, został wyjaśniony, ale wyszła, tam to pominę, to moje przeżycie takie głębokie, osobiste, powiedziałbym takie moje nawrócenie na Słowo Boże, bo mnie zawsze fascynował sługa Boży ksiądz Blachnicki. I wtedy, kiedy odprawiałem rekolekcje I on nam mówił o tych swoich, a później ukazała się książeczka jego, trzy nawrócenia. To już później została wydana pewnie przez Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. Ale ta książeczka, on wtedy nam mówił, opowiadał o swoim nawróceniu, które przeżył jako młody ksiądz. Młody ksiądz, a wiadomo, któż przecież skazany na karę śmierci, oczekiwał w celi śmierci na wykonanie wyroku. Oczekiwał chyba na ponad 100 dni. Napisał list do rodziców, prosząc, żeby nie prosili Hitlera o jego ułaskawienie. I to była dla niego pewna śmierć. Mówił nam, że kroki SS-manów, jak siedział w tej celi i zbliżały się, to zawsze przychodziło od razu, idą po mnie. Wyprowadzą na gilotynę, bo to była śmierć, miała być przez ścięcie. Moment i to moje życie już się nie liczy. To moje życie już tu nie miało żadnej wartości. I mówi, siedząc któregoś dnia tak sobie w tej celi na krześle, czytając książkę, w jednym momencie dostał wielką łaskę wiary. I to wiary wlanej. Ja nawet o tę wiarę się nie modliłem. Ta łaska przyszła sama i ona mnie nie opuszcza do dnia dzisiejszego. Ta łaska głębokiej wiary. I potem, kiedy został ułaskawiony w dziwny sposób, sam nie wie, jak to się stało. I zamienili mu karę śmierci na dożywocie w obozach koncentracyjnych. Kiedy skończyła się wojna, on powiada, to życie zostało mi darowane i dla drugi raz do mnie nie należy. Skierował swoje kroki do seminarium. I jako młody ksiądz, taki gorliwy, ale mówię, zawsze wchodziłem w kontakt ze swoim proboszczem. Bo mi się wydało, że on to nic nie robi, że on tam nie ma wizji, że duszpasterskie, że on tam to, a ja tutaj pełen, sam nawracam świat. I mówi, zawsze na ten okazuje się, że ja byłem głuchy na Ewangelię. Ja byłem głuchy na Słowo Boże, bo ja Ewangelię przygotowałem dla innych. Ja czytałem innym. A to dopiero Pan Bóg mi dał odkryć, jak pojechałem na rekolekcje do Kamedułów, na Bielany pod Kraków. I na tych rekolekcjach, na tym milczeniu przyszła łaska nawrócenia na Słowo Boże. Pokochał Pismo Święte, pokochał Ewangelię. Widział ją, słyszał ją, już dla siebie najpierw, a później przekazywał innym. I to mi mocno tak do serca, ale Pan Bóg mi tę łaskę nawrócenia dopiero dał mnie, znowu o wiele później, chociaż kochałem
Pismo Święte.
Dlatego te rekolekcje, ziarnym jest Słowo Boże i jeszcze ukazała się, bardzo na nią czekałem, adhortacja Benedykta XVI, Verbum Domini. To jest cudo. To jest coś przepięknego. Verbum to jest coś przepięknego. To gdyby tylko wziąć dwie książki, czy Pismo Święte, Verbum Domini i Benedykta XVI jeszcze Jezus z Nazaretu. I zbierać grupy ludzi na wioskach, pod gruszą, w piękną pogodę, niedzielne popołudnie. I pan proboszcz jakby sobie usiadł pod lipką pachnącą i stoliczek gospodyni postawiła piękny i fajną kawę, by zapachniała fajna kawa i jakieś ciasteczko. I wtedy dopiero można czytać, można rozważać, można dzielić się. I o to by chodziło.
Ekscelencjo, bardzo dziękuję.
Nie, już nie prowokować
nie, nie,
nie, do mówienia.
Będę
ja już tu z tyłu pójdę, bo tu są oni siedzą.
Ksiądz biskup zostanie przy stole, bo to tak trudno byłoby nas zostawić. Byłoby mi bardzo smutno. Natomiast pan Waldek mi pokazuje, żebym podał numer telefonu. O godzinie 16 zacznę odbierać telefony. 55 234 84 11 55 236 71 90. Jeszcze raz podaję numery. 55 kierunek. 234 84 11 oraz 55 236 71 90. Jeszcze raz numery przed rozpoczęciem rozmów podam. Natomiast, proszę Państwa, ksiądz biskup powiedział, że odpowiedzialnym za wspólnotę jest pan Wojciech Han, małżeństwo, ale przede wszystkim ja zawsze mężczyzn najpierw traktuję. Także panie Wojciechu, co to jest za wspólnota? Jak się wam udało ją zorganizować? I jakie macie, ksiądz biskup mówi, że tu są odpowiedzialne, ale jakieś tam struktury chyba są w tej wspólnocie? Każdy tam za coś odpowiada. Pamiętam, mogę powiedzieć, że wspólnotę stałą tutaj panie zrobiły wspaniałą, a nie ma nic lepszego w takiej wspólnocie jak wspólnota stołu, bo od tego się w zasadzie wszystko zaczyna i na tym się wszystko kończy.
No właśnie, najpierw może powiem, jak sam trafiłem do tej wspólnoty. Było to 21 lat temu, razem tutaj z moją żoną Krysią. Jesteśmy w tej wspólnocie, 33 lata jesteśmy już małżeństwem. Do tej wspólnoty trafiłem, tak jak to w czasie tych rekolekcji było mocno podkreślane, dzięki słuchaniu Słowa Bożego i dzięki głoszonym katechezom przez księdza biskupa Józefa Wysockiego właśnie w ramach synodu plenarnego. Później były rekolekcje, dni wspólnoty i wtedy to po raz pierwszy uczestniczyłem w nabożeństwie pokutnym ze spowiedzią indywidualną, czego też doświadczyliśmy w czasie tych rekolekcji. I właśnie ta spowiedź, w czasie której właściwie wyspowiadałem się praktycznie z całego mojego życia, doprowadziła do tego, że było to moje takie pierwsze nawrócenie. I od tej pory następowała powoli formacja mnie i całej naszej rodziny. Słuchanie Słowa Bożego, modlitwa wspólna. To się stało jakby najważniejszą sprawą w naszym życiu. I od tego czasu i w rodzinie nastąpiła taka harmonia. Wtedy to na pierwszym miejscu postawiliśmy Pana Boga.
Ta wspólnota... Rozumiem, że w tej harmonii rodziny przede wszystkim Słowo Boże, a więc czytanie Biblii, czytanie Pisma Świętego, tak. Dzielenie się tym Słowem Bożym stało się takim bardzo ważnym zaczynem, bo Państwo tutaj w czasie tych rekolekcji byli tymi, którzy wprowadzali w sens Słowa Bożego, a więc musieliście przejść na ten wyższy etap, bo nie każdy może tak dokładnie, tak pięknie przygotowywać liturgię.
No ale to dzięki właśnie wspólnocie, że jesteśmy w tej wspólnocie, że ksiądz biskup mocno akcentuje właśnie to umiłowanie Słowa Bożego i wprowadzanie tego Słowa w życie. Ta wspólnota cała jest oparta na tych filarach, na których zaczęły działać pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, czyli na Słowie Bożym, tak, na modlitwie, na liturgii, służba, to co tutaj Pan podkreślił też, że ta służba właściwie cały czas jest w tej wspólnocie obecna. Tak jak Marta w Betanii posługiwała.
Właśnie Betania. Mhm. Dlaczego Betania? Ksiądz biskup oczywiście mógłby zrobić wykład na ten temat, ale ja bym wolał posłuchać Was.
No właśnie Betania dlatego, że jest tutaj obecna i Maria, która słuchała Słowa Bożego, słuchała Chrystusa. Jest obecna Marta, gdzie właśnie służymy w czasie Dni Wspólnot, w czasie różnych tutaj uroczystości. I jest obecny Łazarz, czyli ci, którzy są wskrzeszani z grobu, ale to znaczy tu przyjeżdżamy jako osoby, które są grzeszni, jesteśmy grzesznikami i to wskrzeszenie następuje.
Panie Wojciechu, jest dużo osób. Jaka liczna grupa jest tutaj? Jak się udaje wam utrzymać więź?
Wspólnota właściwie skupia ludzi z różnych miejscowości, z całej diecezji elbląskiej, a nawet i z diecezji gdańskiej. Są tutaj obecni członkowie naszej wspólnoty z Elbląga, z Kwidzyna, z Pasłęka, ze Sztumu, z Nowego Stawu, z Malborka, Jazowej, Stankowa koło Prabud. Także ta wspólnota jest taką specyficzną wspólnotą, bo jest jakby w rozproszeniu. Ale my spotykamy się. Co tydzień, raz w tygodniu spotyka się wspólnota tu w Elblągu, wspólnoty członkowie wspólnoty z innych miejscowości w swoich miejscowościach. Natomiast raz w miesiącu mamy dwudniowe dni skupienia tutaj właśnie w Betanii, w Elblągu, Stagniewie i wtedy zjeżdża się cała wspólnota z wszystkich tych okręgów. Oprócz tego spotykamy się na każdego 13 dnia miesiąca, począwszy od 13 maja do 13 października na nabożeństwach fatimskich. Spotykamy się każdego 25 dnia miesiąca, począwszy od 25 marca do 25 grudnia na nowennie do betlejemskiego Dzieciątka Jezus. Tę figurę, która jest właśnie w kościele, przywieźliśmy i to w sposób cudowny właśnie z Betlejem, z Ziemi Świętej.
Pani Krystyno, pani jest również odpowiedzialna za wspólnotę, ale wy wspólnie z mężem mieliśmy w piątek taką namiastkę waszego życia i waszej pracy. Była tu wspaniała młodzież na czasie wzrastania. Młodzież z waszej szkoły, szkoły katolickiej i to w dodatku szkoły imienia Jana Pawła II. Może parę słów na temat tego posłania, bo to też jest, przez tą wspólnotę budujecie tą szkołę katolicką, która wspaniałą młodzież. Temat ksiądz biskup dla tej młodzieży wymyślił bardzo trudny, który rzadko ktokolwiek by się podjął. A tej młodzieży udało się o tych odrzuconych wartościach, o tej odrzuconej wartości dziewictwie mówić tak normalnie, tak wspaniale.
No bo trzeba powiedzieć, że ta szkoła to jest też owocem tej wspólnoty. Gdybyśmy my tutaj nie trafili do tej wspólnoty, tak naprawdę nie byłoby tej szkoły. I nasza młodzież bardzo regularnie korzysta tutaj z tego miejsca. Tutaj się odbywa jej formacja. Tutaj przyjeżdża dwa razy w ciągu roku na rekolekcje, gdzie my odprawiamy te rekolekcje razem z nimi. Są nasi nauczyciele i to miejsce młodzież wręcz określa jako wioskę cudów, bo tu się dokonują rzeczywiście wielkie rzeczy w ich życiu. A my będąc tutaj możemy im dać to, czego jednokrotnie nie dostaną w swoich domach rodzinnych. Możemy im przekazać Słowo Boże, które na pewno potem w ich życiu dorosłym będzie wydawało przepiękne owoce.
Ta szkoła jest w Malborku, pani Krystyno, ale ta szkoła to jest, to znaczy, to są wszystkie etapy szkoły, tak?
Tak, tak. Nasza szkoła jest od 12 lat, gimnazjum. Zaczęliśmy od tej grupy młodzieży, że tak można powiedzieć, najbardziej zagrożonej, bo wiek gimnazjum to jest ta niesamowita burza hormonów i tutaj nad tą młodzieżą trzeba bardzo czuwać. I zaczęliśmy tworzenie tej szkoły od gimnazjum. Po 3 latach, żeby dać możliwość kontynuowania nauki w takim samym charakterze szkoły, stworzyliśmy liceum i obecnie mamy pierwszą klasę szkoły podstawowej. Razem 220 uczniów.
I udaje się to prowadzić poprzez właśnie też ten ośrodek rekolekcyjny, ale również poprzez takie normalne spotkania z rodzicami, bo wydaje mi się, że to jest, rodzice oddają dzieci do szkoły katolickiej po to, żeby również zdobyły tam te szlify katolickie, prawda?
No tak, tak szkoła wspiera rodziców w wychowaniu i tutaj szczególnie właśnie w przekazywaniu tych wartości ewangelicznych i nauczania Jana Pawła II. Ale naszym organem prowadzącym jest parafia, stąd mamy jeszcze ogromne wsparcie w tym dziele wychowania ze strony proboszcza i prefekta naszej szkoły, księdza Arkadiusza Śnigera.
Pani Jolanto, przepraszam, ale tak patrzę na zegarek. Pani Jolanto, pani jest ze wsi. Jak pani dzisiaj, patrząc tutaj z punktu widzenia tych rekolekcji, widzi wieś? Jak pani widzi kobiety na wsi? Bo to jest problem dzisiaj bardzo poważny.
Wydaje mi się, że rola kobiety, no nie tylko na wsi, ale no szczególnie na wsi jest bardzo ważna, bo ludzie pracujący na wsi, rolnicy potrzebują właśnie wielkiego wsparcia i szczególnie żona jest wielkim wsparciem dla rolnika. Z mojej obserwacji i takiego doświadczenia mogę wręcz powiedzieć, że mężczyźni, którzy sami prowadzą gospodarstwo, to nawet nie do końca jakby dają sobie radę ze swoimi obowiązkami, ponieważ kobieta wręcz dzieli los i obowiązki męża rolnika.
Rozumiem, ale pani Krystyna, ale... pani przyjeżdża tutaj na te spotkania, pani tu się ubogaca, pani tutaj zdobywa pewne przygotowanie do tego, aby coś przenieść na wieś. Czy udaje się to? Czy ludzie chcą jak gdyby przesiąknąć tym, co można by z nimi się podzielić, co można by im dać?
Musiałabym sięgnąć do historii i do historii mojego życia i mojego nawrócenia, ponieważ ta historia jakby odpowiada na pana pytanie. W 2005 roku doszło do takiego, miało miejsce takie wydarzenie, a mianowicie ksiądz biskup Józef przyjechał do naszej miejscowości z taką wizytacją duszpasterską. No i jak sam opowiadał, że kiedy goszcząc w naszej miejscowości zobaczył taki budynek, to była świetlica wiejska, i kiedy zobaczył tę świetlicę, uznał, że skoro mieszkańcy tej świetlicy byli w stanie ją sami wybudować, to znaczy, że warto dla tych ludzi przyjechać i więcej czasu, jeszcze raz przyjechać i więcej czasu im poświęcić. I no i było to takie niezwykłe wydarzenie, że ksiądz biskup przyjeżdżał do nas.
I ta świetlica stała się takim miejscem
spotkań. Tak, właśnie wtedy przez chyba ponad 2 miesiące co tydzień odbywały się dwa się ewangelizacja i katechizacja mieszkańców naszej miejscowości. I to było tak, że na początku przychodziło kilkadziesiąt osób na spotkanie. Wszyscy byli zauroczeni Słowem Bożym, zafascynowani naukami, ale z czasem ta liczba osób, uczestników spotkań malała.
Wydaje mi się, że to też jest tak, że po prostu ludzie czasami nie do końca rozumieją, czemu służą. Myślą, że może się uda jeszcze, może się uda przywrócić tej świetlicy jej właściwe miejsce w waszym społeczeństwie. Natomiast proszę Państwa, tu w tej wspólnocie są rolnicy. Są rolnicy, dlatego ja ich poprosiłem w takim dużej ilości, ale mamy bardzo mało czasu, bo ja nie umiem tak się jakoś zmieścić w tym czasie, który jest mi dany. Więc Panie Edmundzie, parę słów o tym, dlaczego Pan jest w wspólnocie i co Pan w ogóle na tej wsi robi. Czy Pan w ogóle coś robi, czy Pan udaje tylko, że Pan pracuje?
No, w gospodarstwie uprawiamy zboża i rzepak. Hodowla jest tylko na własne potrzeby. Coraz trudniej utrzymać się z uprawy zbóż, gdy w kraju zniszczona jest hodowla. Przy kolonialnej polityce rolnej nie widzę dobrej przyszłości dla gospodarstw.
Z czego pan żyje? Przepraszam, bo ja rozumiem, że tutaj mamy tam, widzimy bardzo źle, bo to źle widzimy tu naszą politykę rolną, tą naszą przyszłość w tym, co zrobił teraz Putin, że postawił tamę na hodowlę trzody chlewnej, że ludzie zaczynają bankrutować, bo już są takie informacje, przychodzą do mnie takie telefony. Ale z czego pan żyje, jak pan widzi swoją przyszłość?
No, żyjemy z produkcji rolnej, to bardzo skromnie.
A co pan robi w tej wspólnocie?
We wspólnocie jesteśmy od samego początku z żoną Teresą. Z dziećmi przyjeżdżaliśmy.
Tak, to jest żona Teresa. Jest.
Nie, żona w domu została.
Aha, to żonę kocha w domu zostawia, tak. Stara zasada, księdze biskupie, kto żonę kocha w domu zostawia. Ja tak samo robię.
No, nadchodzi taki czas, że ile jest ziemi, tyle niepodległości.
To są piękne słowa. Ja myślę, że tak, że to moglibyśmy rozwijać ten temat. Będziemy mieli okazję zaprosić was do Torunia. Za mało czasu jest, ale panie Karolu, tak? Dobrze mówię? Tak. Panie Karolu, chce pan zostać na wsi? Widzi pan szansę? Wszyscy młodzi ludzie mi mówią, że się nic nie opłaca, że nie warto. A tu młody człowiek po studiach idzie do taty i mówi, tata, przekaż mi gospodarstwo. Tata co prawda nie chce, bo mówi jeszcze, a co ja będę robił? Chociaż powiem, jak to jest. Ja wam powiem, jak to jest. Przekazuje się gospodarstwo, robota zostaje. Może parę słów o sobie.
Może i się nie opłaca na gospodarstwie pracować, ale
Ja wychowałem się na wsi, w gospodarstwie i jak na razie to no, nie widzę dla siebie miejsca w mieście. I jakoś tak...
A czy to właśnie nie ta wspólnota doprowadza do tego, że pan patrzy głębiej, że to jest powołanie, że to niekoniecznie trzeba mieć z tego aż taki wielki zysk, że czasami to, służba ludziom jest tym takim elementem ważnym?
To też na pewno, co pan mówi, bo to jest pasja rolnictwo. To trzeba mieć taką pasję, żeby się tym zajmować. I jak na razie to...
Słuchajcie, młodzi ludzie.
Jak na razie nie mam zamiaru uciekać do miasta, a tym bardziej wyjeżdżać za granicę do pracy, tylko no jeśli będzie można, to zostanę na wsi, na gospodarstwie.
Ja słyszałem, co mówił mi tata, że u was wszystko jest. I kury, i kaczki, i gęsi, i również te...
Truskawki. I pszczoły.
A ksiądz biskup jeździ na truskawki. To mi się podoba. Natomiast ja myślę, że księdze biskupie, tam jest przede wszystkim dobre mleko. I to jest bardzo ważne, bo dzisiaj na wsi, jak jest jedna albo dwie krowy, to jest bardzo dużo. Ale mamy następnego pana rolnika. Mamy Michała, tak. Panie Michale, ja słyszałem, że pan jest ze wsi, która no, dużo potrzebuje miłości.
Tak, jestem ze wsi Jazowo i tu nastąpił taki paradoks, że władze samorządowe naszej gminy tępią wszystko, co jest społeczne, a z drugiej wszystko, co jest katolickie. U nas było stowarzyszenie, które funkcjonowało w budynku wspólnym z gminą przez 10 lat, a obecny wójt, który jest pasożytem społecznym, zniszczył całą robotę stowarzyszenia, zawładnął budynkiem i skłócił całą wspólnotę wiejską.
Czy wy czy szukacie jakiś sposób, no nie wiem, do sądu oddaliście?
Oddaliśmy sprawę do sądu.
Macie prawnika?
Mamy prawnika
sobie
i szukamy sprawiedliwości w sądzie. Ale ten samorząd wspólnie z burmistrzem zniszczył szkołę sąsiedzką katolicką w Kępkach i też puścił na cztery wiatry szkołę katolicką razem z radnymi, a dzieci muszą być teraz dowożone 15 kilometrów do Elbląga.
Ja mam taką propozycję.
Taka to jest samorządność w Polsce.
Ja mam taką propozycję. W telewizji Trwam jest taki program Po stronie prawdy. Zaproście ich i powiedzcie o tym. Pokażcie ludzi. Zróbcie program o tym, bo to jest coś okropnego, to co tam się dzieje. To nie może być tak, żeby ludzie, którzy zostali wybrani, niszczyli tych, którzy ich wybrali. To jest naprawdę woła o pomstę do nieba. Panie Michale, dobrze, proszę bardzo.
Drugą sprawę, którą chciałem poruszyć, to, żeby rolnicy między sobą jednoczyli się i zakładali grupy producenckie. Dlaczego? Dlatego, że rolnicy dzisiaj, którzy nie będą mieli umów kontraktacyjnych i nie staną się prawdziwymi partnerami dla wielkich korporacji handlowych, zostaną zniszczeni. Musimy się łączyć, nie dzielić, tylko łączyć i tworzyć duże organizmy gospodarcze, by być konkurencyjnym na rynku produkcyjnym.
Ja rozumiem. I właśnie takim łączeniom mogą służyć te wspólnoty, o których ksiądz biskup mówił. Bo jak założy się to na fundamencie stałym, na budowie Słowa Bożego, to wtedy każda grupa producencka musi mieć do siebie zaufanie. Dlaczego tak źle jest dzisiaj na wsi?
Bo nie ma
Dlatego
zaufania.
Nie ma do siebie zaufania. Wszystko zostało zniszczone. Mamy jeszcze jedną osobę. Proszę Państwa, ja przypominam, jeden telefon może odbierzemy, panie Bartku. 55 234 84 11, 55 236 71 90 i ostatni uczestnik tutaj naszych rozmów, pan Tadeusz Lamp.
Z Kwidzyna.
Z Kwidzyna. Przepraszam bardzo, mam tu źle zapisane.
Jestem już emerytem.
We wspólnocie jestem 17 lat z moją żoną Teresą, która jest tu ze mną. Mamy trójkę dzieci. Dwoje dzieci z nami tu przyjeżdżało do czasu, gdy zaczęli studia. Była tu mowa o wiosce cudów. Ja może chciał potwierdzić to takim jednym cudem z mojej rodziny. Mój wnuczek zachorował w łonie matki, miał wadę serca. Była obawa, że się urodzi z tą wadą. Byliśmy w rozpaczy, ale nie wiedziałem, co mam zrobić. Zadzwoniłem do księdza biskupa. To znaczy wysłałem SMS-a do księdza biskupa, prosząc o modlitwę za wnuczka, bo jest trudna sytuacja. Ksiądz biskup mi odpisał: zaufaj Panu Bogu, zaufajcie Panu Bogu. Jutro rano o godzinie 5 odprawiamy mszę świętą w Bazylice Narodzenia, w Grocie Narodzenia. I właśnie dzięki tej modlitwie, dzięki modlitwie całej wspólnoty, bo to była pielgrzymka naszej wspólnoty 4 lata temu, w 2010 roku, do Ziemi Świętej. Mój wnuczek został uzdrowiony i to jest jeden z takich cudów fizycznych, ale...
Proszę pana, wiem, że pan jest również szafarzem. Ja się poznałem pana tutaj, jak pan pięknie służył do mszy świętej, jak pan prowadził pewne sprawy. Nie jestem w stanie o wszystkim powiedzieć. Odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Z kim rozmawiamy?
Mówi Paweł w diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim państwu. Wszystkim należy się wielkie podziękowanie za te rekolekcje. A chciałem szczególnie podziękować księdzu biskupowi. I takie się zrodziło pragnienie, żeby być blisko księdza biskupa, żeby być, że tak powiem, w obszarze jego posługiwania. Po prostu chłonąłem to wszystko. A jestem już nie młodym człowiekiem, już mam 73 lata. I mam jedno pytanie do księdza biskupa. Czy ksiądz biskup ma jakieś związki z ruchem neokatechumenalnym? I to tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
To tylko powiem, że ja posługuję, dlatego że jako biskup, kiedy są już wspólnoty neokatechumenalne i wtedy, kiedy są skrutynia, wtedy, kiedy jest wręczenie Słowa Bożego, wtedy, kiedy są jakieś etapy na tej drodze neokatechumenalnej, wtedy ja posługuję i rzeczywiście chcę panu powiedzieć, że tę naszą wspólnotę, którą mamy, my prowadzimy metodą katechumenatu, nie neokatechumenatu, tylko katechumenatu, a metoda katechumenatu jest w tych wszystkich pewnie jednakowa, bo tu chodzi o takie stopniowe wtajemniczenie we wspólnotę Chrystusowego Kościoła.
Proszę państwa, obiecałem galerii, która dziękuję tutaj bardzo. Jest w dużej ilości. W dużej ilości. Pozdrawiamy, zaczynamy. Proszę bardzo.
Mam na imię Stanisław, jestem z Pasłęka. Gorąco pozdrawiam Teresę i Ryszarda Paszteleniec z Iławy.
Mam na imię Iza, jestem z Pasłęka i chciałam pozdrowić swoje dzieci i swoje wnuki.
Alicja z Elbląga, pozdrawiam całą rodzinę, tą najbliższą i mieszkającą w Augustowie, w Białymstoku i w Warszawie. Dziękuję.
Prosimy następne osoby.
Roma z Elbląga. Chciałam serdecznie pozdrowić moją mamę Jadwigę, moich przyjaciół, całą rodzinę, krewnych, znajomych.
Ada. Mam na imię Ada. Przyjechałam tutaj z mężem Marcinem. Pozdrawiamy naszą rodzinę i naszych przyjaciół.
Alicja z Nowego Sawu. Pozdrawiam swoje dzieci. I.
A jak moje na imię?
Tomasz, Robert, Edyta i również moją mamę Edytę.
Krystyna z Kwidzyna, pozdrawiam moją rodzinę i syna.
A panowie, wy tak podajecie te słuchawki, też pozdrówcie.
Janka Orłowska z Malborka. Chciałam serdecznie pozdrowić moich rodziców, Józefę i Luciana Nagrodzkiego z Lubstowa, którzy pracują na wsi, są bardzo już starzy, schorowani i bardzo uwielbiają Radio Maryja, bardzo często słuchają i bardzo żałowali, że nie mieli kontaktu z telewizją Trwam.
Jestem Maria z Kwidzyna. Pozdrawiam męża, moje dzieci Anię i Kasię, zięciów Romana i Dariusza i 6 wnuczek.
Genia i Stasiu z Elbląga. Pozdrawiam serdecznie całą moją dużą rodzinę z Brodnicy, brata w Łodzi, syna w Gdańsku, a Stasiu
swoją dużą. Rodzeństwo z Gdyni i zborów tucholskich, wszystkich, którzy słuchają.
Teresa z Kwidzyna, pozdrawiam całą moją rodzinę i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Krystyna z Elbląga, pozdrawiam serdecznie syna z Warszawy.
Marianna z Elbląga, pozdrawiam moje rodzeństwo, ośmioro rodzeństwa. Pozdrawiam swoje dzieci, wnuki i moją koleżankę Gabrysię.
To rozumiem, że tak, te osoby, które chciały, ktoś jeszcze pozdrawia, tak? Bo ja bym chciał, żeby tutaj pani zaczęła też, ale króciutkie pozdrowienia. Bardzo
pozdrawiam mamy Mariannę i Krystynę, nasze córki, zięciów i wnuki.
Panie Wojciechu, bardzo proszę.
Pozdrawiam całą wspólnotę szkolną, księdza Arkadiusza Śnigiera, grono pedagogiczne, rodziców i oczywiście wspaniałą naszą młodzież.
Ja też do tej młodzieży się dołączam.
Pozdrawiam przede wszystkim moją teściową Zosię Urbankiewicz, rodzinę z mojej miejscowości z Jazowej, Szatkowskich i Kalińskich. Tak naprawdę to wszystkich mieszkańców Jazowej, mojego męża Leszka, który jest w tej chwili w podróży, synów Radosława, Sławomira i córkę Magdalenę.
Chciałbym pozdrowić moją parafię Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie na czele z księdzem proboszczem Januszem.
Panie Michale.
Chciałem pozdrowić parafię w Wiercinach i w Jazowie oraz całą swoją rodzinę.
Karol?
Ja chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, w szczególności wszystkich znajomych i sąsiadów, którzy słuchają i całą rodzinę.
Bardzo proszę tu.
Tata. Pozdrawiam żonę Teresę, księdza proboszcza Leona, księdza Dariusza, dziekana z Susza oraz księdza Wojciecha Skroboszewskiego z Torunia.
Ja nikogo nie zdążę pozdrowić, ale ksiądz biskup parę słów na zakończenie.
Na zakończenie, więc ja pozdrawiam wszystkich, którzy kiedykolwiek byli w Stagniewie, kiedykolwiek się pomodlili, kiedykolwiek w jakiś sposób nam pomogli, a my modlitwą spłacamy ten dług. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękujemy za ten piękny, cudowny dzień ojca dyrektora Tadeusza, całą wspólnotę posługującą w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Wszystkim szczęść Boże.
Na zakończenie, proszę Państwa, słowa z tego miejsca, z tego wspaniałego miejsca, gdzie tyle cudów się dokonuje. Hej, pod górą dolina, idzie Polsko nowina, dobrzy ludzie ją niosą, lepszym czasom i losom. Idą chłopy do świata, ludzi jednać i bratać, służyć ręką i radą wszystkim ludzkim gromadom. Wierni ojców swych ziemi, od wsi do wsi idziemy, podawajcie nam ręce coraz więcej, goręcej. A tym, co rządzą dziś światy, krajem, niech się w naród wsłuchają, bo naród żyje i czuje, dom ojczysty zbuduje. Z tego miejsca, z tego sanktuarium mówię wszystkim szczęść Boże. Gromadźmy się, nawracajmy się, szukajmy dla siebie w swoich domach miejsca, które pozwoli nam odnaleźć polską, właściwą, tradycyjną wieś, która zawsze służyła Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Szczęść Boże, oddajemy głos do studia w Toruniu.